Witam Państwa bardzo serdecznie. Małgosiu, bardzo dziękuję Ci za miłe wprowadzenie. Ja zaraz zobaczę, czy tutaj to wszystko działa. Powinno działać. Jest pierwsza plansza i druga plansza. Tak nazywa się nasze dzisiejsze spotkanie, mianowicie Wszystkie barwy świata, film i kolor. I będziemy mówić o różnych filmach. Ja będę mówić o różnych filmach. Nie tylko o filmach fabularnych, nie tylko o filmach takich jak Czarnoksiężnik z Krainy Oz, ale także o filmach, które są oparte na kolorze, które wpisują się w trochę inny sposób oglądania. Czyli będziemy się zastanawiać nad takimi filmami także na samym końcu, jak animacje abstrakcyjne wykorzystujące techniki filmu barwnego, ale także będę mówił trochę o filmach wczesnych, czyli takich filmach, powiedzmy, do pierwszej wojny światowej, tak można by się do wybuchu pierwszej wojny światowej, do 1914 roku. Tutaj te dwa kadry, jeden kadr reprezentuje tego rodzaju filmy kolorowe, tutaj drugi kadr, który reprezentuje barwy w filmach takich wczesnych, powiedzmy także w tym niemym okresie, a trochę wykraczającym poza pierwszą wojnę światową. No i w końcu też powiemy sobie o tym, co zazwyczaj kojarzy się z filmami kolorowymi, czyli o filmach fabularnych. Tutaj jest taki film, który jest uznany za pierwszy film fabularny, który został nakręcony w kolorze w 1934 roku, film La Cucaracha. Będziemy mówić o tym, dlaczego to jest nieprawda, dlaczego wcześniej powstało o wiele, wiele filmów, które były kręcone w kolorze, i tak mniej więcej ten wykład starałem się skonstruować. Może na samym początku chciałem przytoczyć taki cytat z Maksima Gorkiego. Część z Was może kojarzy tego gościa, taki bardzo smutny pan, którego tutaj widzimy na zdjęciu. Generalnie życie nie dawało mu zbyt wiele radości i widział je w ciemnych barwach. W takich szarych barwach widział także samo kino. Bardzo znana jest taka relacja, którą Maksim Gorki napisał ze swojego pierwszego pobytu w kinie. To było na przełomie maja i czerwca 1896 roku, kiedy w Niżnym Nowogrodzie, w carskiej jeszcze wtedy Rosji, mógł doświadczyć działania filmu, kiedy to film, ten film jako nowe medium przyjechał do Rosji. I w tej relacji pisał w taki oto sposób o kinie. Ostatniego wieczora znalazłem się w Królestwie Cieni. Gdybyście jedynie wiedzieli, jak dziwnie tam jest. To świat bez dźwięku, bez koloru. Wszystko w nim, ziemia, drzewa, ludzie, woda, powietrze, jest tam zanurzone w monotonnej szarości. Szare promienie słońca na szarym niebie, szare oczy na szarych twarzach, nawet liście mają kolor szarego popiołu. To nie życie, ale jego cień, nie ruch, lecz nieme widmo. Bardzo smutny pan, prawda? On tak mniej więcej widział doświadczanie kina jako takie smutne, przykre doświadczenie świata, który jest pozbawiony swojej esencji, który jest taki wyblakły, czarno-biały i mało interesujący. I w gruncie rzeczy paradoksalnie tego rodzaju relacje, jak właśnie jak ta relacja Maksima Gorkiego, która była, jest bardzo często przytaczana w rozmaitych podręcznikach do historii kina, zdefiniowały też nasz sposób postrzegania tego kina. Czyli stereotypowo kino, powiedzmy, przed pierwszą wojną światową, kino nieme, jest postrzegane właśnie tak, prawda? Czyli takie mało wyraźne, czarno-białe obrazki, które przedstawiają w gruncie rzeczy nie wiadomo co. Prawda? I ci widzowie, oni w gruncie rzeczy w naszym takim powszechnym wyobrażeniu cieszyli się, że w ogóle coś się rusza na ekranie. Prawda? My tak sobie wyobrażamy, że my teraz jesteśmy tacy wyrafinowani i mało co nas jest w stanie zadowolić, a oni ci głupi tak się cieszyli, jak się w ogóle cokolwiek rusza. I tutaj mamy kadr z takiego filmu Egzekucja słonia, nakręconego przez wytwórnię Thomasa Edisona, który to kadr właśnie bardzo często bywa pokazywany jako taki przykład tego wczesnego kina. Oczywiście to jest nieprawda, ale zaraz sobie powiemy, dlaczego to jest nieprawda, ale zanim to powiemy, chciałbym zrekonstruować stereotyp dotyczący tego wczesnego kina. W takim stereotypowym postrzeganiu ten obrazek, który wcześniej widzieliśmy, zaczął się zmieniać pod koniec lat 20. Przyjmuje się, że pod koniec lat 20. nastąpiła pierwsza taka rewolucja technologiczna w kinie, czyli pojawił się w kinach dźwięk. Wy mieliście pierwszy wykład profesora Szczepańskiego na temat dźwięku, technologii dźwięku w kinie. Prawdopodobnie profesor Szczepański też już wam mówił, dlaczego to jest nieprawda. Dlaczego wcześniej w kinie był dźwięk, było dźwięku bardzo dużo, czasami nawet o wiele więcej niż w chwili obecnej, czasami nawet więcej niż w roku 27. Także to jest, niemniej jest to taki, można powiedzieć, kanoniczny sposób wyobrażania sobie tego, jak kino przebiegało. Następna taka rzekoma zmiana tak się utrzymuje, przebiegała, klik, klik, o. Następna taka zmiana to właśnie wprowadzenie koloru. I w takich kanonicznych historiach kina mówi się o tym, że 34 rok to jest taki moment, kiedy pojawia się w kinie kolor, kiedy pojawia się taka skomplikowana kamera w technologii Technicolor i zostaje nakręcony pierwszy film, czyli film La Cucaracha Meriama C. Coopera, o nim będziemy jeszcze sobie trochę mówić. Będziemy w trakcie naszego wykładu także dowiadywać się, dlaczego tego rodzaju hipoteza o tym, iż ten rok był przełomowy, jest nieprawdziwa. Kolejny przełom w takiej kanonicznej znowu historii kina to są lata 50. W latach 50. tak się umawia, ekran, na który wcześniej wpatrywaliśmy się i który był taki mały, się rozszerzył i pojawiły się różnorodne technologie, które umożliwiły nam już oglądanie filmu nie tylko wraz z dźwiękiem, nie tylko kolorowego, ale także na olbrzymim, szerokim ekranie, który pozwalał nam zatopić się, czy też który umożliwiał nam wejście w przedstawianą rzeczywistość w stopniu o wiele większym niż to miało miejsce wcześniej. I w latach 50. między innymi takim sztandarowym przykładem tej rzekomej rewolucji, kolejnej rewolucji była technologia cineramy, czyli technologia takiego specyficznego sposobu nie tylko kręcenia filmów, ale także i odbierania. To były filmy, które były projektowane na takim zakrzywionym ekranie, który w zasadzie prawie otaczał z przodu widza, który pokrywał jego promień widzenia, więc jakby celem było znowu zanurzenie się w rzeczywistości. I mamy tutaj cały czas do czynienia z taką, można powiedzieć, opowieścią o postępie technologicznym, że jest coraz lepiej, jest coraz lepiej, jest coraz lepiej, a kiedyś to było tak szaro, nieładnie i brzydko. I teraz następny slajd. To jest zachęta, żebyśmy zobaczyli pierwszy fragment filmowy. Ktoś tam pewno może to zobaczył, a zaraz usłyszy. I zobaczymy przykład tego, w jaki sposób te rewolucje technologiczne są nam bardzo często przedstawiane.
September evening in 1952, the screen opened wide and thrilled audiences with this.
Ladies and gentlemen, this is Cinerama.
Coś tutaj słychać? Słychać mnie chyba. To jest trailer pierwszego filmu, który był nakręcony w tej technologii. This is Cinerama. Dobra, już możemy zatrzymać, tak? Okej, taki fragment nam w zasadzie już wystarczy. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na taką, na tę patetyczną muzykę, która pojawia się w tle. To, z czym mamy tutaj do czynienia, to jest przedstawienie takiej no właśnie radykalnej różnicy pomiędzy tymi niesamowicie realistycznymi filmami i technologiami, w którymi my obecnie rzekomo funkcjonujemy, a technologiami, które były kiedyś. Kiedyś filmy były czarno-białe, kwadratowe, a teraz możemy się zanurzyć w tę rzeczywistość i stopień realizmu, który jest osiągnięty poprzez rewolucję technologiczną, w tym przypadku rewolucję związaną z dźwiękiem stereofonicznym, z dźwiękiem także z technicolorem, bo to też było wykorzystywane przy promowaniu tej technologii i tak dalej, pozwala nam w końcu osiągnąć jakiś taki stopień, powiedzmy, zanurzenia się w przedstawieniu rzeczywistości, czego wcześniej nie można było zrobić, bo te filmy były takie złe i nudne, prawda? Oczywiście tego rodzaju opowieść jest kontynuowana i 50 lat po Cineramie w zasadzie można odnaleźć te same jakby stwierdzenia dotyczące tego, że no teraz już ta technologia jest taka fajna i dobra, a kiedyś była taka zła, prawda? I przykładem są oczywiście filmy takie blockbusterowe z początku naszego wieku. No i doskonałym oczywiście przykładem tego rodzaju sposobu rozumienia historii kina jest Avatar, który jest tak właśnie reklamowany jako przełom technologiczny i namawia nas do tego, abyśmy uczestniczyli w seansie filmowym nie tylko dlatego, żeby obejrzeć historię, ale także dlatego, żeby uczestniczyć w rewolucji technologicznej. Nie pójść na Avatara to tak jakby nie pójść, nie wiem gdzie, na Sylwestra. Chyba coś w tym stylu, chyba mniej więcej w ten sposób. Jakby przeoczyć nowy rok, to jest nie pójść na Awatara. I my będziemy, ja postaram się was przekonać, że tego rodzaju obraz jest nie do końca prawdziwy, albo mówiąc wprost fałszywy. Tak? Nie będę zajmował się trójwymiarowym kinem, które już funkcjonowało także dużo, dużo wcześniej. Nie będę zajmował się dźwiękiem, nie będę też zajmował się różnymi technologiami cyfrowej obróbki, które też nie są tak rewolucyjne, jak mogłoby nam się zazwyczaj wydawać. Będziemy zajmować się przejściem rzekomym, rewolucyjnym pomiędzy no właśnie wczesnymi filmami, które tutaj są prezentowane chociażby przez tego nieszczęsnego upadającego słonia, a kinem z lat 40., które jest tutaj reprezentowane przez plakat Tańczącego Pirata, jednego z pierwszych filmów, które były zrealizowane w technologii Technicoloru. I zauważcie, że na tym plakacie też to jest bardzo takie typowe, co tu jest napisane. Pierwszy musical stuprocentowo zrealizowany w nowym Technicolorze. Tak? Czyli już nawet nie wystarczy napisać, że w Technicolorze, ale to trzeba podkreślić jeszcze, że to jest nowa technologia. Czyli z całą siłą też w latach 40. proponowano nam taką wizję, pamiętacie, prawda? Proponowano nam wtedy taką wizję, że teraz uczestniczymy w rewolucji technologicznej. Niemniej w ogóle badanie historii koloru, czyli tego rzekomego przejścia od czarno-białego słonia do kolorowych piratów, jest kłopotliwe. Bo postrzeganie kolorów jest taką wysoce, jak to brzydko się mówi, subiektywizowaną sprawą. Każdy widzi kolory trochę inaczej. Każdy widzi kolory inaczej w zależności od wielu różnych czynników, czyli chociażby od tego, jak sobie ustawimy ekran naszego telewizora. Mamy bardzo wiele różnych technologii odtwarzania obrazu. Mamy ekrany LED-owe, plazmowe, mamy ekrany kineskopowe, mamy w końcu ekrany kinowe, mamy jeszcze bardzo wiele różnych sposobów oglądania filmów. I w zależności od tego, jaki sposób wybierzemy, te kolory mogą nam się wydawać zupełnie odmienne. To jest jeden taki podstawowy problem, który jest związany z tym, z myśleniem o tym, jak były postrzegane kolory 60 lat temu, 70 lat temu i tak dalej. Nie? To jest jedna sprawa. Druga sprawa dotyczy tego, że jeżeli weźmiemy taki film jak film Becky Sharp, nakręcony w 1935 roku, to z lewej strony mamy nieodrestaurowaną cyfrowo klatkę z tego filmu, z prawej strony natomiast mamy odrestaurowaną cyfrowo klatkę. Widzicie, jaka jest przepaść w jakości tych dwóch klatek. W momencie, jeżeli opieramy swoje dociekania na temat historii tylko i wyłącznie na tym, co nam zostało, to wpadamy w pułapkę niebrania pod uwagę fizjologicznych procesów, którym poddawana jest taśma filmowa, które to procesy opierają się w głównej mierze no właśnie na blaknięciu tej taśmy filmowej. I taśma filmowa blaknie nie tylko taśma kolorowa, ale czarno-biała również. I tutaj też uwaga do tego słonia. Ten słoń wygląda w taki sposób, jak wygląda, no między innymi dlatego, że ta taśma po 100 latach wygląda też tak, jak wygląda, czyli radykalnie niszczeje. Taśma nitroceluluzowa, na której kręcono wczesne filmy, no właśnie, a nawet dalej jeszcze do połowy lat 30. Po pierwsze, jak być może słyszeliście, była bardzo łatwopalna. Po drugie, niszczała. Właściwie taki proces niszczenia i zanikania obrazu przyspieszał po jakichś 56 latach. Jeżeli nie są te taśmy w odpowiedni sposób konserwowane, to po prostu obraz absolutnie zanika. Szacuje się, że z filmów nakręconych do 1914 roku około 80% już nie ma. Prawda? Czyli jest też taki problem związany w ogóle z badaniem wczesnego kina, niemego kina i tego kina z lat 30. także. To są pewne rzeczy, które należy zawsze brać pod uwagę, kiedy mówimy o kolorze. Ale z drugiej strony, o ile różnica w gradacji kolorów, ktoś mógłby powiedzieć, że no tak, ale widzimy, że to jest film kolorowy, tak? Ale z drugiej strony mamy inny problem. Czyli mamy kadr z filmu Podróż na Księżyc, Georges Méliès, prawda? I to jest najbardziej rozpowszechniony kadr z tego filmu, który też buduje nasze wyobrażenie o tym, jak wyglądał film Georges'a Méliès oglądany przez swoich widzów w okolicach na początku 1902 roku i później. I to, co może nas po pierwsze zaskakiwać, to że ta klatka pokazuje, że dość wyrazisty jest ten obraz. To nie jest taki zamazany słoń, jak było wcześniej. Ale nadal nie widzimy tej klatki tak, jak faktycznie ten film wyglądał, kiedy był oglądany, bo wyglądał mniej więcej tak. Prawda? Więc widzimy absolutną przepaść, jeżeli chodzi o te dwie, no właśnie, klatki. Widzicie, że to się jedno od drugiego zasadniczo różni. Różni się tym, że w pierwszym przypadku mamy obraz czarno-biały, w drugim przypadku mamy obraz kolorowy. To jest także klatka z tego samego filmu, Podróż na Księżyc, który to film podobno niektórzy z was widzieli na początku pierwszego semestru tejże Akademii. Ten film został niedawno, w 2011 bodaj roku, odrestaurowany i przywrócono mu kolory, opierając się na, po pierwsze, bardzo pieczołowitych badaniach, które miały pokazać, jak ten film był kolorowany, kiedy był realizowany. Po drugie, te badania opierały się na... No to znaczy, ta pieczołowitość też była wymagana, jeżeli chodzi o sam proces przywracania kolorów. Jaki był to proces, to jeszcze sobie powiemy. Tymczasem chciałbym wam pokazać fragment tego filmu. Jest to fragment drugi. Łatwiej słychać wszystkie najmniejsze dźwięki. Cisza. To jeszcze nie jest ten film, jak się pewno domyślacie. O! Okej, można chyba wyłączyć. Tak więc Podróż na Księżyc 1902 rok, 114 lat temu ten film został zrealizowany i chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na dwie rzeczy, albo nawet na trzy lub cztery. Po pierwsze, ten film po raz kolejny nie jest tak niewyraźny, jak mogłoby nam się wydawać, że filmy nakręcone ponad 100 lat temu były niewyraźne, prawda? To jest związane z tym, iż taśma, na której były kręcone wczesne filmy, czyli taśma nitrocelulozowa, o której już wspominałem, była taśmą o niesłychanej jakości obrazu. Tak? Dopiero teraz, w momencie, jeżeli dysponujemy technologią Blu-rayową, jesteśmy w stanie mniej więcej doścignąć sposób, w jaki obrazy odzwierciedlały pewne niuanse, jeżeli chodzi o kształty, o ostrość konturów itd., itd. Także musimy sobie wyobrazić, że to, co widzieliśmy, to i tak jest jeszcze temu o wiele bardzo, bardzo daleko do ostrości obrazu, którą ten film dysponował 114 lat temu. To jest jedna sprawa. Druga rzecz dotyczy kolorów. Oczywiście znowu weźmy pod uwagę, że wszystkie procesy związane z cyfrową restauracją tego filmu również nie potrafią doścignąć tego, w jaki sposób ten film emanował barwami wtedy, kiedy był kręcony i kiedy był realizowany. Trzecia sprawa jest taka, że gdyby ten film jakimś cudem zrealizować jeszcze raz za pomocą CGI, czyli tak zwanych Computer Generated Imagery, czyli za pomocą cyfrowych efektów specjalnych, albo za pomocą aktorów, którzy występują właśnie w takich różnych jaskrawych wdziankach i chodzą po Księżycu. I ktoś by nam powiedział, że jest to film jakiegoś reżysera francuskiego w rodzaju Gaspara Noé, to wszyscy byśmy powiedzieli, no tak, niezła psychodela. Prawda? I w gruncie rzeczy tak te wczesne filmy funkcjonowały, jako fantastyczne, nierealistyczne, surrealistyczne, psychodeliczne filmy. W szczególności filmy Georges'a Méliès, o których jeszcze sobie dzisiaj więcej powiemy. I przede wszystkim w takim razie musimy rozgraniczyć mówienie o kolorze we wczesnym kinie od mówienia o kolorze w kinie, powiedzmy, współczesnym. W kinie współczesnym, czy też w kinie po latach 30. mówi się o technologiach koloru, które nazywa się takimi technologiami naturalnego koloru, czyli natural colors. I o co tutaj chodzi? Chodzi, krótko mówiąc, o to, że począwszy od lat 30. w praktyce filmowej dominuje sposób dodawania koloru do filmu, który ma miejsce w kamerze. Czyli w kamerze następuje już proces, w którym na negatywie pojawiają się właściwości fizyczne, które później są transponowane na pozytyw, na kolory. To jest jedna rzecz. Są różne rodzaje tej technologii, nie będę się tutaj w to zagłębiał. Jest technologia oparta na syntezie adytywnej, jest technologia oparta na syntezie substraktywnej. Jak ktoś chce sobie to zapisać, to może potem sprawdzić sobie gdzieś tam na chomiku w Wikipedii czy coś w tym stylu. I była cała masa różnych technologii, które oferowały tego rodzaju efekt. Technologią, która dominowała w latach 30. i 40., o czym będę jeszcze mówił, był Technicolor. Później dominował Eastman Kodak, w Europie dominował Aquacolor, funkcjonował też we wschodniej Europie patent Orvo. Wcześniej funkcjonowały patenty takie jak Gaspar Color, jak Fritz Green, jak Prismacolor, tych różnych patentów na to, jak rejestrować w kamerze obraz już kolorowy, była cała masa i te patenty już się w zasadzie pojawiały od końca XIX wieku, także też będę o tym mówił, że w zasadzie Technicolor i lata 30. to nie jest też żaden przełom, bo te technologie, one już istniały dużo wcześniej, tylko z pewnych powodów nie były wykorzystywane, bo były wykorzystywane zupełnie inne technologie, oparte na takim określeniu applied colors, czyli no nie wiem, takie kolory dodawane. Prawda? I w skrócie można powiedzieć, że w tym wczesnym kinie, zarówno jeżeli chodzi o Méliès'a, jak i jeżeli chodzi o filmy, które też zaraz będę wymieniał, kolor dodawano już po nakręceniu danej sceny i albo po wywołaniu taśmy, albo w trakcie wywoływania taśmy. Co zasadniczo zmienia z jednej strony praktykę filmową, z drugiej strony zasadniczo zmienia ostateczny efekt. I mieliśmy tutaj różne takie technologie jak kolorkowanie, cieniowanie, tonowanie i matrycowanie między innymi. Zaraz będę trochę więcej na ten temat mówił, ale ważne jest to, i o tym już nie powiem, że te praktyki przypominają to, co w latach 70. i 80. robiono w Stanach Zjednoczonych w telewizji. Mianowicie taki gość, który się nazywa Winslow Markle, pracował dla korporacji Turnera i on no właśnie koloryzował filmy czarno-białe. Cała masa filmów, między innymi w Polsce też ta praktyka była wdrażana, nie wiem, sami swoi byli koloryzowani. Czyli mamy film, który jest kręcony na taśmie czarno-białej, a później dodajemy do niego kolory, prawda? Po to, żeby fajniej się go oglądało, krótko mówiąc, tak? Też tego rodzaju praktyki są wdrażane w ramach różnych programów restauracji, tak? Restauracji w cyfrowej zazwyczaj. I tutaj bardzo ważne jest to, iż one przypominają te wczesne praktyki koloryzacyjne, przypominają to, w jaki sposób teraz pracuje się nad kolorami w dobie cyfrowych efektów specjalnych i cyfrowej technologii przetwarzania obrazu. No, w chwili obecnej filmy się kręci właśnie w taki sposób, że później kolory, które są rejestrowane albo na taśmie filmowej, albo za pomocą kamer cyfrowych, są modyfikowane już na twardych dyskach. I tutaj chciałbym, żebyśmy to jakoś tam zapamiętali, że jest taka niesłychana i uderzająca analogia pomiędzy tym, jak traktowano kolory we wczesnym kinie i jak traktuje się kolory teraz. Teraz można zrobić w zasadzie wszystko z kolorami. Można pozmieniać kolor, nie wiem, można zmienić kolor sukienki, jaką nosi aktorka, można zmienić kolor włosów aktorowi już na twardym dysku, można zrobić całą masę rzeczy i w podobny sposób pracowano we wczesnym kinie. Też podobny sposób traktowania barwy w filmach pojawiał się w kinie eksperymentalnym, o czym będziemy sobie jeszcze nieco później mówić. W każdym razie te dwa światy, o których tutaj mówimy, czyli świat koloru naturalnego i świat koloru dodanego, mogą być reprezentowane no właśnie przez różne filmy, przez film taki jak Podróż na Księżyc, czy przez film taki jak Becky Sharp, który, jak już wspominałem o tym filmie, jest jednym z takich pierwszych filmów realizowanych w technice tego naturalnego koloru, czyli koloru, który już w kamerze się dodaje do taśmy filmowej. I musimy sobie bardzo silnie to uświadomić, że mamy tutaj do czynienia z różnymi kulturami filmowymi. Jedna kultura się różni od drugiej w tym przypadku i zakłada różne praktyki filmowe na poziomie no właśnie tworzenia filmu, ale też w inny sposób się ten film odbiera. W zupełnie inny sposób się te filmy odbiera. Inaczej odbiera się film Robin Hood, który był nakręcony w 1937 roku w technologii Technicolor, a inaczej się odbiera film Golden Beetle, nakręcony w roku chyba 1908, wydaje mi się, który jest no właśnie takim somnambulicznym, surrealnym, psychodelicznym obrazem o no właśnie o złotym Beetle, to jest co? Chrząszcz, o złotym chrząszczu. Tak, oczywiście. Więc teraz zajmijmy się na chwilę tym wczesnym kinem. Dominujące technologie w tym okresie to, jak już wspominałem, technologie opatrzone takimi oto terminami jak kolorkowanie, cieniowanie, tonowanie i matrycowanie. Tutaj mamy przykład kadru, który był kolorkowany. W kolorkowaniu chodzi o ręczne dodawanie kolorów do każdej klatki po kolei. Za pomocą lupy bądź też mikroskopu zmienia się fakturę i dodaje się barwniki, tak jak mówię, już na taśmę pozytywową, czyli już na taśmę po wywołaniu. Jesteście w stanie sobie uświadomić, że w jakiś sposób przypomina to praktyki malarskie, czy też praktyki w ogóle filmu animowanego, gdzie też każda klatka po kolei musi być pokolorowana, narysowana i kontrola nad tym, co się dzieje na ekranie, wygląda trochę inaczej niż w przypadku filmu takiego fotograficznego. Pracuje się przy tej technice za pomocą szkieł powiększających, i w momencie, w którym ta technika była wprowadzana, czyli pod koniec XIX wieku, od 1895 do 14, czyli wtedy, kiedy ona występowała, była wykonywana ta praca przede wszystkim przez kobiety. Tutaj napisałem sobie takie sformułowanie, wątek feministyczny. Zazwyczaj się to tak interpretuje, że to był pierwszy, jakby to powiedzieć, rejon pracy w przemyśle filmowym, do którego przedstawicielki płci żeńskiej miały nieograniczony i nielimitowany dostęp. Czy to było nobilitujące, czy też nie było nobilitujące, to jest zupełnie inna sprawa. Niemniej warto to zauważyć, że był to zawód zdominowany przez kobiety. Tak? To one pracowały z tymi lupami, to one dodawały kolory do filmów. Niemniej jesteście sobie w stanie wyobrazić, że ten proces jest niesamowicie kosztochłonny. Tak? No bo jeżeli to łatwo to sobie policzyć, to znaczy trudno to policzyć, ale łatwo sobie wyobrazić, jeżeli mamy do czynienia z filmem, który w jednej sekundzie wyświetla około 20 klatek i ten film ma około, dajmy na to, 5 minut, no to jesteście w stanie sobie obliczyć mniej więcej, ile klatek trzeba pokolorować. Prawda? A praca pod lupą jest no tutaj w tym przypadku bardzo żmudna, co wytwarza wrażenie ekskluzywności tych filmów. I filmy nadal na przykład w latach 20. reklamowały się jako filmy pokolorowane metodą rękodzieła, dlatego abyśmy mieli wrażenie, że mamy do czynienia z czymś takim jak filmowy Rolls-Royce. Że to nie jest jakaś taśma produkcyjna i seryjny produkt, tylko tutaj ludzie własnymi rękami to wszystko zrobili. I to rękodzieło również potem się pojawia, będziemy sobie oglądać pewne animacje eksperymentalne dzisiaj, pojawia się w kinie eksperymentalnym, gdzie niektórzy twórcy także lubią majstrować przy taśmie filmowej, lubią malować na taśmie filmowej, lubią wydrapywać różne rzeczy na taśmie filmowej, wypalać różne rzeczy na taśmie filmowej i tak dalej, i tak dalej. Okej, więc mamy następny slajd. Jest to klatka z filmu, Madame Butterfly. Madame Butterfly z takiego gatunku bardzo popularnego we wczesnym kinie, tańczących kobiet z takimi, takich obfitych strojach, nie wiem właściwie jak to nazwać, o niesłychanej fakturze i dynamice. Aby zobaczyć o co chodzi, poproszę o trzeci fragment. W filmie, który, we fragmentach, które zaraz zobaczymy, tańczyła Lois Fuller, to jedna z takich najbardziej znanych no właśnie gwiazd wczesnego kina, która występowała no właściwie tylko i wyłącznie w tego rodzaju filmach. To jest film Taniec Ognia. I widzimy zastosowaną technologię kolorkowania, prawda? Od razu można to rozpoznać, że mamy do czynienia z różnymi kolorami w ramach jednego kadru. Tutaj już inny film z Lois Fuller. Tutaj czarno-biały film z Lois Fuller. Tutaj film cieniowany z Lois Fuller, o czym zaraz będziemy mówić. Tutaj film kolorkowany znowu z Lois Fuller. To są wszystko fragmenty. Widzicie, że to, z czym mamy tutaj do czynienia, to jest przede wszystkim fascynacja ruchem i różnymi modyfikacjami, które z tym ruchem są związane. Te filmy, które tutaj oglądamy, nie są tak, jak już wspomniałem, wyraziste, jak były w momencie swojego powstania. I chciałbym jeszcze, żebyśmy dotarli do jednego fragmentu, zaraz on się pojawi. Widzicie, kolory się zmieniają, prawda? Tych filmów właśnie z tego gatunku powstawała cała masa z różnymi tancerkami. O, właśnie. No dobra, okej, możemy już na tym zakończyć. Te filmy były puszczane też tak jak tutaj widzicie w spowolnionym tempie, były czasem przyspieszane, co było umożliwione także tym, że te wczesne projektory filmowe no właśnie umożliwiały osobie, która pokazywała filmy, aby przyspieszała lub też zwalniała tempo pokazu, prawda? Wobec czego no tutaj ta spektakularność i widowiskowość jest chyba najważniejszą cechą. Inną technologią, o której musimy sobie powiedzieć, jest technologia cieniowania, nazywana z języka angielskiego tinting. I chodziło tutaj o to, że wywołaną taśmę zanurzało się w barwniku o określonym kolorze. I to, co jakby barwę nabierały jasne rejony danej klatki. Tutaj mamy właśnie takie cieniowanie na różowo. I było z tym związane zarówno z cieniowaniem, jak i z tonowaniem, które zaraz zobaczymy na następnym przykładzie, różne konwencje kulturowe. To znaczy z jednej strony dążono w przeciwieństwie do kolorkowania do jakiegoś realizmu, czyli na przykład kiedy mieliśmy do czynienia ze sceną, która rozgrywa się w nocy, to kolor cieniowania był niebieski. W momencie, jeżeli mieliśmy do czynienia ze sceną, która posiada w sobie olbrzymi ładunek namiętności, to kolor mógł być czerwony i tak dalej, i tak dalej. Było to w jakiś tam sposób skodyfikowane. Z drugiej strony zwraca się uwagę na to, że ta kodyfikacja różniła się też w zależności od kultury, w jakiej film był pokazywany. I bardzo często robiono to też w ten sposób, że wysyłano taśmę do kiniarzy i ci kiniarze już na własną rękę sobie film kolorowali tak jak chcieli, jeżeli w ogóle mieli na to pieniądze. Chociaż ta technika była o wiele, wiele tańsza niż poprzednia i w zasadzie większość wczesnych filmów kolorowych właśnie opiera się przede wszystkim na tej technice. Tutaj widzimy też przykład cieniowania, mamy akurat żółte cieniowanie i chciałem następny fragment tutaj poprosić i wam pokazać, jak te konwencje funkcjonują. I to będzie film z 1915 roku, Louis Feuillade'a. Wampiry jest tytuł francuski. Andrzej, jaki jest tytuł tego filmu? Pamiętasz polski? A ty go się może kojarzysz? Francuski film Le Vampire. Vampiry. Ale jakiś polski jest, on inny jest. Nie pamiętam niestety dokładnie jaki. Tutaj będziemy widzieli, jak ta konwencja funkcjonuje. Może powinienem jeszcze dodać, że to, co widzimy, to są fragmenty filmów, ale to chyba się zorientowaliście. Okej, dobrze, możemy na tym poprzestać. Także widzicie mniej więcej, jak to działa. W tym fragmencie widzieliśmy też coś, co występuje bardzo często w filmach tego okresu, mianowicie wykorzystanie różnych technik kolorowania w różnych partiach filmu. Na początku mamy tutaj cieniowanie, a zaraz potem mamy inną technikę, czyli tonowanie. W tym fragmencie, który no właśnie sugeruje, że mamy do czynienia z nocą, zastosowano tonowanie, czyli kąpiel wywoływanej taśmy, krótko mówiąc taśmy, którą wywoływano, już poddawano obróbce chemicznej za pomocą kontaktu z barwnikami i wtedy to ciemne fragmenty zyskiwały określoną barwę, a nie jasne, prawda? Więc tutaj ta różnica jest widoczna. Co ciekawe, zauważcie, że ta konwencja związana z przedstawianiem nocy w kolorze niebieskim, ona w zasadzie się w kinie utrzymała. I w większości filmów w momencie, jeżeli mamy jakieś sceny nocne, to one są zrobione z jakimś niebieskim filtrem. I to nam sugeruje, że mamy do czynienia z nocą, a nie czasem pojawia się noktowizor, ale to rzadkie zastosowanie raczej. No tutaj mamy przykład takiej klatki, która została poddana procesowi tonowania. Widzicie, że fragmenty białe pozostają mniej więcej białe, natomiast fragmenty, które były ciemne bądź też szare, zostały tutaj pokolorowane na niebieski kolor. Okej. Taką czwartą technologią, która jest chyba najbardziej spektakularna, to technologia matrycowania, tak zwanego stenciling, która polegała na tym, iż to wcześniejsze kolorkowanie, które było wykonywane ręcznie, zostało tutaj uprzemysłowione. Czyli każda klatka po kolei była kolorowana za pomocą takiej matrycy, która pozwalała nakładać różne kolory na różne fragmenty klatki. Te matryce musiały oczywiście być bardzo dokładne i też wymagały dużo czasu, żeby je wycinać. Dlatego te filmy też były klasyfikowane jako dość ekskluzywne. No niemniej tego rodzaju praktyka też miała miejsce i tutaj mamy taki film, który chciałbym również wam zaprezentować i będzie to fragment, przeskakuj człowieku, piąty, tak. Będzie to fragment filmu Le Tulip, wytwórni Pathé, ponieważ to wytwórnia Pathé, taka jedna z najpotężniejszych wytwórni razem z wytwórnią Gaumont we wczesnym kinie na całym świecie, przede wszystkim wykorzystywała to matrycowanie. I nawet chyba opatentowali to matrycowanie jako swoją własną specyficzną technologię. co chodzi, prawda? No dobra, możemy zatrzymać. Niektóre odnalezione klatki tego filmu, Shomona, wytwórni Pathé, są dla nas też o tyle interesujące, że cenzorzy w niektórych krajach zamalowywali części kadru, które już ręcznie, a nie matrycowo, zamalowywali części kadru, które wydawały im się nieprzyzwoite. Jest to bardzo ciekawa taktyka, która raczej znowu trochę bardziej przypomina praktyki cenzorskie, które mają do czynienia z papierem bądź też płótnem niż inne sytuacje. To matrycowanie to też tylko taka krótka uwaga, było często wykorzystywane przy filmach, które były kręcone w trochę innej poetyce, które jakby sugerowały jakiś realizm tego przedstawienia w filmach, które pokazywały różne rozmaite egzotyczne, bardziej lub mniej części świata. Okej. Natomiast to, na co chciałbym zwrócić uwagę, to fakt, iż w jednym z takich archiwów, które gromadzą klatki filmowe w kolekcji Davida Turconiego w Waszyngtonie, w archiwum Eastman Kodak, David Turconi, bo to Włoch, zebrał 23,5 tysiąca klatek z różnych filmów. Tych filmów skolekcjonował około 800 i powstawały one w latach 1908-1912. I 74% tych filmów zawiera kolory. Czyli to jest jakaś taka informacja dla nas o tym, że naprawdę większość filmów, procentowa większość filmów wczesnego kina była kolorowana na różne sposoby. Przede wszystkim dominowało, jak widzicie tutaj, cieniowanie. Tonowanie było już dużo mniej popularne, matryce potem, no i oczywiście najmniej popularne było kolorkowanie, jako to najbardziej, można powiedzieć, ekskluzywne. Niemniej warto zauważyć ten jakby olbrzymi nacisk, jaki kładziono już wtedy na to, aby filmy nie były czarno-białe, ale aby były właśnie kolorowe, tylko one były kolorowe w zupełnie innym celu, o czym zaraz sobie powiemy. Natomiast interesujące są przyczyny, dla których zazwyczaj ignorowano ten fakt. Właściwie aż do lat 80., a nawet lat 90. Wszyscy historycy filmu i archiwiści przekonywali, że nie, tam wczesne kino było czarno-białe, nieme kino było czarno-białe i tak dalej. I tutaj mamy sprawców tej sytuacji. Czyli mamy z jednej strony tego pana, chcę go zniszczyć chyba bardzo, tego pana tutaj, to jest Henri Langlois, szef, jeden z takich najbardziej znanych francuskich archiwistów, który organizował pokazy dla reżyserów francuskiej nowej fali, o których to reżyserach pewno będziecie słyszeć na następnym semestrze. I tutaj drugi pan, taki bardzo znany archiwista belgijski, Jacques Ledoux, o polskich korzeniach, chyba we Wrocławiu się nawet urodził, tak mi się wydaje. Więc tych dwóch panów uważało, że nie ma sensu archiwizować filmów, które są kolorowe, bo przeznaczeniem filmu jest czerni-biel. I bez sensu w ogóle to robić, prawda? Nie, tam mogą się zniszczyć, nie ma problemu żadnego. I w archiwach, którymi oni zarządzali, oni wychodzili z założenia, że w ogóle po co, prawda? Po co zachowywać te filmy, po co kogokolwiek informować na ten temat? A oni z kolei byli zainfekowani ideami tych dwóch gości, tak? Ten facet to jest Rudolf Arnheim, też polskie korzenie. Rudolf Arnheim, taki estetyk, historyk sztuki i tak dalej. I on właśnie uważał bardzo silnie promował tę tezę, że istotą kina jest czerni i biel, dlatego że to odróżnia, że kino jest wtedy fajne, kiedy jest inne od rzeczywistości. Wtedy film jest dobry, jeżeli ostentacyjnie pokazuje, że nie jest realistyczny. Natomiast uważał, że kolor właśnie funkcjonuje jako technologia, która zwiększa realizm. Jak sobie powiemy, no nie do końca miał rację. A z drugiej strony mamy tego pana tutaj, to jest André Bazin, taki francuski krytyk filmowy i teoretyk, o którym być może kiedyś słyszeliście albo będziecie słyszeć. I on robił kolor, jak widać tutaj jest dużo różowego, więc on naprawdę bardzo lubił kolory i on z kolei uważał, że tak naprawdę kolor w filmie zaczął się liczyć gdzieś od lat 30. i od lat 30. kolor wspomaga realizm w filmie. Natomiast wcześniej kolor nie wspomaga realizmu, więc należy o tym zapomnieć w ogóle. I miał trochę w tym racji, dlatego że w przypadku tego wczesnego kina faktycznie kolor nie jest wykorzystywany po to, żebyśmy mieli wrażenie większego realizmu tego, co jest przedstawiane na ekranie. Jak widzieliśmy ten fragment Meliesa, to nie jest realistyczne, prawda? To jest właśnie nadrealne, to jest atrakcyjne wizualnie, to jest malownicze, to jest oparte na spektakularności, no i w jakiś sposób też na konwencjonalności, a przede wszystkim odwołuje się do jakichś emocji, które są powiązane z poszczególnymi kolorami. Czyli taki André Bazin, który chciałby, żeby kolor wspomagał realizm w kinie, był niezadowolony tym, jak ten kolor był wcześniej wykorzystywany, bo on jest tam po to, żeby nas szokować, żeby nas zachwycić, żeby zbliżyć film do malarstwa niż raczej do fotografii, krótko mówiąc, tak można by stwierdzić. Tu mamy taki kadr z filmu Edisona o Coney Island, który jest w tym przypadku cieniowany. No i widzicie, że to nic nie ma wspólnego z realizmem w ogóle, w żaden sposób. Okej, więc malarskość jest tutaj dla nas ważna, tych wczesnych kolorów. Tutaj mamy matrycowane filmy Pathé, a tutaj mamy z kolei praktykę kina awangardowego, ludzi, którzy byli zanurzeni w tradycji malarskiej, którzy też w latach 60. i 70. bardzo chętnie traktowali taśmę filmową, jakby była jakimś płótnem i wydrapywali na niej różne rzeczy, o czym sobie też trochę więcej powiemy. Niemniej lata 30. bardzo często traktuje się jako taki znaczący przełom, ponieważ wtedy zwycięża technologia naturalnego koloru, zwycięża bardzo, bardzo konkretna technologia, mianowicie Technicolor. Technicolor, ale też nie byle jaki Technicolor, bo Technicolor trójwarstwowy, to zawsze lepiej brzmi, prawda? Trójwarstwowy, że już lepiej być nie może. I ten Technicolor, do którego jeszcze zaraz wrócimy, on od samego początku, na poziomie ich wynalazców, faktycznie starał się reklamować jako technologię, która zwiększa realizm w filmie. Tak? Mamy, że będziemy mieli wrażenie, że to, co widzimy przed ekranem, jest bardziej prawdziwe, jest prawdziwsze, krótko mówiąc, od filmu czarno-białego. I tutaj występuje pewien istotny paradoks, ponieważ po dziś dzień duża część z nas, ja również, ma takie intuicyjne przekonanie, które jest odwrotne. To znaczy mamy takie wrażenie, że prawdziwszy film to jest taki film czarno-biały, który dzieje się w takiej złej dzielnicy, gdzieś tam w Łodzi na przykład, prawda? To są takie prawdziwe filmy. Ja jestem ze starych Bałut, prawda? Stare Bałuty, czarno-biały film, generalnie dużo alkoholu. To jest film, który pokazuje rzeczywistość. Natomiast film kolorowy, który pokazuje, nie wiem, szczęśliwych ludzi, to jest taki fantazyjny film, prawda? I to przekonanie, ono funkcjonuje w zasadzie w całej historii kina klasycznego przede wszystkim i kina także współczesnego. I tutaj mamy kadry z różnych filmów. Nie wiem, może mieliście okazję widzieć, to jest taki fantastyczny film Mathieu Kassovitza, Nienawiść. Naprawdę uważam, że to jest arcydzieło. Który, no właśnie, ten film wygląda w taki sposób. Czyli mamy takie paryskie przedmieścia, mamy młodzież paryską, która chodzi sobie po mieście, bierze narkotyki i generalnie się nudzą. Tak? I wszyscy mamy wtedy wrażenie, że tak, to jest prawda, prawda, że tak naprawdę jest. Z drugiej strony mamy polski film, aha, to jest film z 95 roku. To jest polski film Roberta Glińskiego, Cześć Teresko. Prawda? To jest taki film z 2001 roku i widzicie to podobieństwo. To jest nawet taka sama kompozycja kadru. Tam mamy Francuzów z różnych, no właśnie, z przedmieść paryskich. Tutaj mamy polskie dziewczyny. Nie wiem, gdzie była ta Cześć Tereska kręcona, w jakim? W Łodzi na pewno. No, więc wszystko się zgadza. Nie w Łodzi? Nie? Nie wiadomo. No, przyjmijmy, że w Łodzi, tak? To mój blok tutaj, o właśnie, moje okno. Więc to są lata 90. i zaraz 2000, ale jak się cofniemy wstecz, to mamy 61. rok i taki film Smak miodu Tonego Richardsona, który właśnie znowu wygląda w ten sam sposób. Można go zrobić w kolorze, ale wiemy, że jak zrobimy go w kolorze, to nie będzie taki realistyczny, prawda? I film W niedzielę zawsze pada deszcz, 47. rok, brytyjski film, który znowu musi być czarno-biały, jeżeli chcemy, żeby był realistyczny. Czyli widzimy tutaj ten taki pewien paradoks, że z jednej strony mamy takie przekonanie, że technologia koloru, w szczególności ta od lat 30., ta technologia naturalnego koloru, z punktu widzenia fizyków, lepiej odzwierciedla spektrum kolorów, które się pojawia przed kamerą, a z drugiej strony ludzie cały czas bardziej chcą wierzyć w filmy, które są kolorowe, niż takie filmy jak Tańczący Pirat, takie filmy jak, no właśnie, Księga Dżungli, czy takie filmy jak Cztery Wiatry? Nie. Nie wiem, jaki jest polski tytuł tego filmu. Co to znaczy Four Feathers? Cztery pióra? Nie brzmi dobrze. No dobrze, cztery pióra, niech wam będzie. Okej, okay, więc niech to będą cztery pióra. I to jest właśnie w latach 30. Z jednej strony producenci technologii technikoloru przekonywali cały czas producentów filmowych, że mogą kręcić za pomocą koloru gatunki, które można by uznać za realistyczne. Z drugiej strony filmowcy takich gatunków nie chcieli kręcić w takim kolorze i kręcili cały czas melodramaty, musicale, eposy historyczne itd., itd. Będziemy do tego paradoksu jeszcze wracać. Niemniej warto by było prześledzić no właśnie taką krótką historię tej technologii, technologii technikoloru. Tę firmę założyli w 1915 roku Herbert Kalmus, Daniel Comstock i Barton Westcott. To są ci trzej goście. Oni wszyscy chyba, czy też dwaj z nich, nie pamiętam, byli absolwentami MIT, czyli Massachusetts Institute of Technology i byli przede wszystkim inżynierami. I rozpatrywali kwestie reprodukcji koloru na taśmie filmowej z punktu widzenia fizjologii widzenia, z punktu widzenia fizyki. Nie interesowały ich tam jakieś kwestie związane z malarskością, z jakimś artyzmem, nawet z fabułą. To dla nich nie było ważne, co w pewnym sensie może było też sukcesem. Z drugiej strony warto powiedzieć, że pomiędzy tym 15 rokiem a 32 rokiem zauważcie, że upływa 17 lat. Oni przez 17 lat starali się te technologie w jakiś sposób wypromować. Wprawdzie technologia trójwarstwowego technikoloru została wynaleziona w 1932, ale wcześniej proponowali inne technologie, dwuwarstwowego, takiego, śmakiego, owakiego. Było tego cała masa w zasadzie, ale nie mogli się z tym przebić. Też taką uwagą na marginesie jest to, że historia tej firmy jest takim klasycznym przykładem funkcjonowania relacji pomiędzy nowatorskimi przedsięwzięciami a ludźmi, którzy mają prawdziwe pieniądze. Bo przez te wszystkie lata, kiedy Technicolor próbował przekonać producentów hollywoodzkich do tego, żeby wykorzystali ich wynalazki, a producenci hollywoodzcy mówili, no dobra, ale najpierw wyprodukujcie 5 filmów, jak one się wam zwrócą, to my damy wam pieniądze. Prawda? Czyli to mniej więcej cały czas w ten sam sposób funkcjonowało. I tak to funkcjonowało w przypadku chociażby filmu Cecila B. DeMille'a 10 przykazań z 23 roku już, który był nakręcony w kolorze no właśnie takim naturalnym. Tak to też wyglądało, w 32 roku, kiedy ten technikolor trójwarstwowy się pojawił. Jedyną osobą, która chciała nakręcić film w tej technologii był wariat Walt Disney. No, słyszeliście o Walt Disneyu, oprócz tego, że miał takie nazistowskie sympatie różne, to jest bardzo ciemna karta w przypadku jego światopoglądu. Oprócz tego to on bardzo dbał o to, aby wizerunek firmy, którą założył, był kojarzony z innowacjami technologicznymi. No, nie jest do końca tak, że on po prostu lubił innowacje technologiczne. On chciał za wszelką cenę wytworzyć takie wrażenie, że firma Disney to jest taka firma Apple lat 30. w zasadzie. I ta strategia w gruncie rzeczy była bardzo podobna, jeżeli chodzi o też budowanie iluzji, jak wygląda praca Walta Disneya, która jest ciągłą zabawą i tak dalej, i tak dalej. Walt Disney to był taki Steve Jobs lat 30. w zasadzie. Niemniej 32 rok to jest taki film Kwiaty i drzewa, wyreżyserowany przez Walta Disneya, krótkometrażowy film animowany, który jest zrealizowany już w technologii trójwarstwowego technikoloru. Widzimy tutaj kamerę, która została wykorzystana do tego filmu między innymi. I o co tutaj chodzi? Dlaczego ta technologia jest lepsza od dwuwarstwowego technikoloru? Mianowicie ona składa, jakby światło, które wpada do kamery, jest rozszczepiane na trzy wiązki i każda wiązka pada na oddzielną taśmę filmową. Później te taśmy są zlepiane i w ten sposób za pomocą różnych odcieni red, green, blue, czyli czerwonego, zielonego i niebieskiego, tworzony jest ostateczny obraz taki, jaki tutaj widzimy, Becky Sharp, 35 rok i już mamy jakby takie teoretycznie pełny zakres kolorów, które tutaj funkcjonują. Jak pewno większość z was wie, że z tych trzech kolorów, z czerwonego, z zielonego i niebieskiego można uzyskać w zasadzie, przynajmniej w teorii, wszystkie kolory. Dobra. Niemniej ta technologia trójwarstwowa, jak już też wcześniej mówiłem, ona nie była nowa. W 1932 roku to nie był przełom. W 1902 roku już kręcono filmy tą technologią. Niemniej one z pewnego powodu się wtedy zupełnie nie przyjęły. Między innymi właśnie dlatego, że promowano raczej odrealniające tryby kolorowania filmów. I taki gość Edward Raymond Turner w 1902 roku nakręcił taki film, który w zeszłym roku został gdzieś znaleziony w Wielkiej Brytanii, okrzyknięty pierwszym filmem kolorowym. No więc to też nie do końca tak jest, ale tak zostało to określone. W 1932 roku powstają Kwiaty i Drzewa, w 1934 roku powstaje La Cucaracha, o której już wspominałem, 1935 to jest film Becky Sharp. Te dwa filmy, La Cucaracha i Becky Sharp, też nie są zrealizowane przez wielkich producentów hollywoodzkich, bo wielcy producenci hollywoodzcy cały czas się przypatrują. Czy to chwyci, nie chwyci, zarobią, stracą i tak dalej. W te filmy zaangażował się, w te dwa filmy, La Cucaracha i Becky Sharp, inny wariat, Marion C. Cooper, który był między innymi pułkownikiem Wojska Polskiego w 19 roku, potem nakręcił w 33 roku film King Kong, w którym sam pilotował samolot, a potem wynalazł Cineramę, której trailer widzieliście. Czyli to, co robią wielkie wytwórnie, to pozwalają wariatom na to, żeby realizowali swoje dziwne pomysły. Jak któremuś się uda, to wtedy biorą te technologie i realizują. W 37 roku Narodziny Gwiazdy, w 38 Przygody Tomka Sawyera, w 38 Robin Hooda, a później jeszcze większe hity, do których zaraz wrócimy. Poprosimy szósty fragment. I to będzie bodaj La Cucaracha właśnie. Tak, jakoś się trzymamy z czasem chyba. Zwróćcie uwagę na intensywność kolorów, która tutaj się przejawia. No dobra, możemy to zatrzymać już. No i teraz wyobraźcie sobie, że przychodzicie do jakichś szefów MGM-u albo nie wiem, jakiegoś Paramountu i mówicie: mamy taką technologię, która pozwoli wam kręcić realistyczne filmy. A oni mówią: no to pokażcie. I pokazujemy im coś takiego. To nie jest realistyczne znowu, to jest psychodeliczne i można powiedzieć odjechane. Ale warto mimo wszystko zaznaczyć, że no, widać tutaj jakieś dążenie do realistycznego przedstawienia spektrum barw, prawda? Więc to ta technologia różni się w jakimś tam stopniu i estetyczne efekty, które są z nią związane, od tego, co mieliśmy, z czym mieliśmy do czynienia z wczesnym kinie. Niemniej Hollywood pozostaje sceptyczny w zasadzie do końca lat 30., jeżeli chodzi o opłacalność tej technologii, z paru istotnych względów. Mianowicie po pierwsze, zauważcie, jak duża była ta kamera tutaj, prawda? To powoduje niesłychane problemy operowanie tego rodzaju sprzętem. Ogranicza filmowców w możliwościach estetycznych, które przed nimi się w jakiś sposób tam, w jakiś sposób się otwierają. Poza tym ta technologia była także bardzo kosztowna. Zwiększała budżet filmu o około 30% i problem z tym związany to była wątpliwa wartość w ogóle zastosowania czegoś takiego. Tutaj mamy to taka wątpliwa wartość. Jeden z producentów hollywoodzkich podobno powiedział, że ludzie jak zobaczą, że te kolory są za ostre, to im się nie spodoba, a jak te kolory będą dobre, to ich nie zauważą. Czyli w sumie będzie albo źle, albo nikt w ogóle się nie zorientuje, że ten film jest kolorowy, bo będzie właśnie taki realistyczny, prawda? Z drugiej strony zaznaczyłem, wypisałem tutaj takie rzeczy jak trudne oświetlenie, ponieważ ta taśma wymagała specyficznego oświetlenia tak zwanymi lampami łukowymi, które znowu były drogie, trudne do zamontowania, z kolei ta taśma była nieczuła i z tego właśnie względu nie można było świecić. Nie będę tego mówił. Dobra, powiem. W niskim kluczu, więc nie można było wykorzystać wielu takich typowych, standardowych technik stosowanych przez operatorów, a na to wszystko składała się także jeszcze polityka technikoloru. Który to technikolor? No właśnie, tutaj widzimy Becky Sharp i to ujęcie było kręcone w taki, no, w taki oto sposób. Czyli mamy z jednej strony jakąś intymną scenę, prawda? Z drugiej strony ta scena wygląda mniej więcej w ten sposób. Wygląda jakby ta grupa mężczyzn chciała zrobić coś złego. To jest nic dziwnego też, że aktorzy i aktorki też nie chcieli tej technologii na planie, bo czuli się jakoś tak trochę chyba dziwnie, krótko mówiąc, w kontakcie. No właśnie, straszne jest to zdjęcie. To pokazuje seksizm całego przemysłu hollywoodzkiego, krótko mówiąc. Okropne. Jakie były wymagania kierowane przez Technicolor wobec producentów? Technicolor bardzo chciał kontrolować wszystko, jeżeli chodzi o filmy, które są robione przy wykorzystaniu tej technologii. Wynajmował kamery, czyli nie można było sobie samemu takiej kamery skonstruować, tylko ją wynająć za duże pieniądze. Operator, który był zatrudniany przy filmie, miał pochodzić właśnie z firmy Technicolor, która wysyłała kamery razem z operatorem. Jeżeli producent się na to nie zgodził i po jakichś bataliach przeforsował swojego operatora, to na planie musiał znajdować się konsultant albo konsultantka, jak na przykład była żona Herberta Kalmusa, Natalie Kalmus, która była taką groźną postacią, która wchodziła na plan i mówiła: nie, tego tak nie będziecie oświetlać, to ma być zostać zrobione tak, a to jeszcze inaczej. Trzeba było realizować wszystkie instrukcje dotyczące makijażu, scenografii, kostiumów. Robiono kontrolę na planie, czy to jest realizowane w taki sposób, a nie inny, żeby to wszystko wypadło dobrze. W końcu organizowano bardzo ścisłe szkolenia, które musieli przejść wszyscy operatorzy, którzy mieli później mieć jakąś tam styczność z, no właśnie, z technologią technikoloru, i były bardzo ścisłe procedury użytku. Cenną częścią, jeżeli chodzi o każdą taką kamerę technikolorową, jest pryzmat, który rozszczepia światło. I podobno przez pierwsze 3 tygodnie szkolenia firma zabraniała wykorzystywania czy też ćwiczenia na prawdziwych pryzmatach i mogli ćwiczyć tylko i wyłącznie na jakichś drewnianych replikach tych pryzmatów. Potem ćwiczono podobno operatorów, aby w momencie, jeżeli im się ten pryzmat wyślizgnie, to żeby nogą go złapali. Serio, takie podobno mieli wytyczne. I żeby było mało, to w trakcie szkoleń wymagano, aby hotele dysponowały pokojami na tyle dużymi, żeby zmieściła się też tam kamera, żeby oni z kamerami jeszcze spali tam. Czyli żeby to wszystko wytwarzało jakiś taki intymny związek. Więc ścisłe procedury użytku i także laboratoria, które... No właśnie, wywoływanie tych taśm następowało tylko i wyłącznie przy współpracy z Technicolorem. Oczywiście wytwarzało to całą masę napięć, starć, kłótni, konfliktów pomiędzy, no właśnie, reżyserem a operatorem, producentem a ludźmi z Technicoloru i tak dalej. Dla nas czasami szokujące jest to, że operatorzy muszą uzgadniać z producentem, a nie z reżyserem, jak nakręcą daną scenę. Szokujące jest to, że operatorzy w chwili obecnej bardzo często muszą wszystko uzgadniać z dystrybutorem filmu, który mówi: nie, tak tego nie nakręcicie, bo ja tego filmu potem nie będę w stanie wydystrybuować i wyślę go tylko na Nowe Horyzonty, bo gdzie indziej to nikt go w ogóle nie obejrzy. Nie? I generalnie dla nas to już jest w jakiś sposób szokujące. A teraz wyobraźcie sobie, że do tych gości tam w garniturach dołącza jeszcze facet z Technicoloru, który mówi: nie, tego tak nie nakręcicie, ponieważ potem my nie będziemy w stanie sprzedać naszych kamer, bo ktoś nam powie, że te kamery źle pracują, prawda? To jest taka rzecz, którą musimy mieć na uwadze, jak wielkie tarcia w Hollywood mają miejsce. Niemniej koniec lat 90. to są takie 3 największe przeboje, które sprawiają, że Technicolor staje się technologią powszechnie używaną z jednej strony, ale jeszcze też nadal nie we wszystkich gatunkach, tylko w tych takich spektakularnych, a z drugiej strony już się nikt tego Technicoloru tak bardzo nie boi, nauczono się nim kręcić filmy i tak dalej. Czyli z jednej strony Królewna Śnieżka, z drugiej strony 39 rok, czyli Czarnoksiężnik z Krainy Oz oraz Przeminęło z wiatrem, które dzisiaj zobaczycie, które podobno jest najbardziej kasowym filmem w historii kina w ogóle. I tutaj poproszę o ten kolejny fragment. Ach, spoiler. No, siódme. To będzie fragment z filmu Czarnoksiężnik z Krainy Oz. Jak się prawdopodobnie domyślacie, nie mamy do czynienia w tym przypadku z zastosowaniem technikoloru. Tylko jest tutaj jakieś lekkie cieniowanie wykorzystane. Okej, dobra, to nam już w sumie wystarczy. Czarnoksiężnik z Krainy Oz jest filmem z gatunku filmów, które są w pewien sposób autotematyczne. Nie wiem, czy mieliście okazję widzieć taki film jak Terminator 2 Dzień Sądu. To jest film bardzo podobny do Czarnoksiężnika z Krainy Oz, prawda? T-1000 i tam tutaj różne też nieludzkie postacie, pewne podobieństwa jesteście w stanie pewno wyczuć. Ale niemniej są to takie filmy, które sprzedają nam nie tylko historię, ale sprzedają nam sensację doświadczania nowych technologii. I z jednej strony za wszelką cenę no właśnie starają się nam powiedzieć, że to, co widzimy na ekranie, jest zrobione za pomocą tych nowoczesnych, za pomocą tych nowych, rewolucyjnych technologii. I tak w przypadku Terminatora strategia promocyjna była właśnie taka, w przypadku Awatara też taka była, ale w przypadku Terminatora i Czarnoksiężnika z Krainy Oz mamy do czynienia jeszcze z sytuacją, w której my sami jesteśmy też trochę przedstawieni na ekranie i my jako widzowie jesteśmy właśnie taką Dorotką, która przechodzi z czarno-białego świata nudnych filmów do superkolorowego świata technikoloru. I zauważcie, ten film jest właśnie tak reklamowany tutaj, czyli jest reklamowany... We're off to see the world wonderful. Tak? Jest reklamowany jako największa sensacja od Królewny Śnieżki, która też była realizowana w technikolorze. I na górze widzimy Technicolor Triumph. Tak? Więc to jest ten film jest sam triumfem technikoloru. To jest taki specyficzny sposób doświadczania filmu, gdzie nie uczestniczymy tak naprawdę w rewolucji technologicznej, a przynajmniej tak jesteśmy przekonywani. I to ten specyficzny patent na, bo można powiedzieć, uwiedzenie widza filmowego spowodował, że Technicolor miał pełen monopol w zasadzie w latach 40. na kręcenie filmów w kolorze. Sprzedawali, wypożyczali laboratoria, nie, kamery, prowadzili laboratoria i też serwisowali te kamery. Potem, czy też w tym samym czasie decydowali się na międzynarodową ekspansję. Udało im się zagarnąć, czy też bardzo silnie wpłynąć na rynek brytyjski. Trochę inaczej było z Francuzami, inaczej też było w Niemczech, gdzie dominowała taśma Aquacolor i Orwo. Ciekawą sytuacją była sytuacja francuska, mianowicie tam jeszcze na tą taką konkurencję, można powiedzieć biznesową, nałożył się antyamerykanizm, który we Francji jest taką no właśnie dość charakterystyczną cechą tej nacji. Oni nie chcieli tej technologii przyjąć między innymi właśnie dlatego, żeby nie brać niczego od Amerykanów. Z drugiej strony, i to był taki problem, z drugiej strony chcieli tę technologię wykorzystać po to, żeby ludzie chodzili na filmy francuskie, a nie na amerykańskie, czyli taki był tutaj znaczący problem. Z jednej strony nie, niczego od nich nie weźmiemy, ale jak niczego od nich nie weźmiemy, to wtedy ludzie nie będą chodzić na nasze filmy, tylko na ich filmy, więc tak to mniej więcej się przedstawiało. Tutaj mamy taki film niemiecki z 1941 roku, którego tytułu zapomniałem ten tytuł, nakręcony w Aquacolor. Ale mniejsza z tym. Upadek Technicoloru to lata 50. Mianowicie Eastman Kodak patentuje kamerę, która nie wykorzystuje już trzech taśm, ale wykorzystuje jedną. Wobec czego są to kamery lżejsze, bardziej poręczne i proces produkcji też jest prostszy. W tej całej historii Technicoloru zwraca naszą uwagę to, że pomimo tego, iż technicy Technicoloru zapewniają, że mamy do czynienia z wynalazkiem, który zwiększa doświadczenie realności i realizm filmu, jest raczej przeciwnie. Technicolor jest wykorzystywany przede wszystkim w musicalach, w filmach przygotowych, w epice historycznej, w różnych filmach, które pokazują egzotyczne fantazje dotyczące tego, jak wygląda świat poza naszą czarno-białą, bałucką rzeczywistością. Prawda? Takim filmem, który w 100% realizuje ambicje Technicoloru, to jest Fantazja Disneya. Tam mamy Technicolor w 200% w zasadzie. Zresztą Disney miał wagnerowskie ambicje, kiedy realizował ten film. On chciał utworzyć film, który można by było nazwać za pomocą takiego pojęcia, Gesamtkunstwerk, czyli takiego dzieła totalnego, który zawiera w sobie wszystko. I to jest dla nas dość istotne, ponieważ fantazja pokazuje, że kolor, ten technikolorowy kolor, może być wykorzystywany także jako coś w rodzaju muzyki wizualnej. Może być wykorzystywany nie tylko w kontekście realistycznym, albo nie tylko, żeby popychać fabułę do przodu, ale także po to, aby sugerować z barwą jakieś inne jakości zmysłowe, takie jak dotyk, takie jak dźwięk, takie jak zapach w końcu, bądź też jak jakieś jeszcze inne jakości. Jeżeli widzieliście Fantazję, to wiecie, że to jest niesamowicie kiczowaty i taki, tandetny film w gruncie rzeczy. Natomiast on eksponuje właśnie ambicję związaną z tym pojęciem synestezja. Które to pojęcie może kiedyś wam się o uszy obiło. Chodzi o to, że doświadczamy kolorów innymi zmysłami. Jesteśmy w stanie dotykać kolory, jesteśmy w stanie je słyszeć, jesteśmy w stanie robić z nimi różne rzeczy. Przy jednej z sekwencji Fantazji współpracował Oskar Fischinger. Była to sekwencja, która miała zilustrować Tokatę i Fugę Bacha. Oskar Fischinger był takim awangardowym twórcą niemieckim, który potem się przeniósł do Stanów Zjednoczonych i który przez całą swoją twórczość chciał zrealizować filmy będące, czy też ruchome obrazy będące ekwiwalentami struktur dźwiękowych, czy też struktur muzycznych. I realizował tym samym jak najbardziej awangardowe i eksperymentalne założenia dotyczące filmu, cofające nas chociażby do futurystów. Tutaj mamy Marinettiego, który o filmie mówił właśnie w taki sposób. Z natury swej wizualny musi kontynuować przede wszystkim ewolucję malarstwa, oderwać się od rzeczywistości, fotografii, od tego, co uroczyste. Musi stać się niemiły, deformujący, impresjonistyczny, syntetyczny, dynamiczny i całkowicie wolny. Prawda? Widzicie tutaj znowu inne spojrzenie na kolor, spojrzenie na kolor, które może nam trochę przypominać to, co z czym mieliśmy do czynienia we wczesnym kinie, przy czym to nie Marinetti, ale Fischinger wykorzystywał do tego technologie wytworzone już też w latach 30. To pojęcie synestezji odsyła nas oczywiście także do tradycji malarskiej, do teorii malarskiej, chociażby do Wasilija Kandyńskiego, takiego rosyjskiego awangardowego malarza, który w takich swoich obrazach chciał zawrzeć ambicje, które także charakteryzowały eksperymentalne kino Fischingera. I to jest właśnie Fischinger przed klatkami swoich filmów. I chciałbym, żebyśmy teraz zobaczyli fragment filmu Poemat optyczny. Nakręconego w technikolorze. Nie skończył się jeszcze ten film. Okej, okay, możemy na tym zakończyć, żeby rozbudzić apetyt tylko. Zobaczyliśmy około połowy tego filmu. Zachęcam was, abyście można go zobaczyć w sieci, abyście zobaczyli go w całości. Jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawy. To nie jest też tak, że mamy do czynienia z wizualizacją, która pojawia się, kiedy wygasza nam się ekran, kiedy nie pracujemy przez dłuższy czas przy komputerze. Fischinger bardzo pieczołowicie decydował, jaki kolor, jaki kształt odpowiada którym dźwiękom, jakie struktury muzyczne przekładają się w jaki sposób na kolory i na kształty. Pod koniec swojego życia wynalazł nawet takie organy wizualne, które nazwał Lumigraph, za pomocą których komponował, czy też komponował obrazy zbieżne z dźwiękami. I też być może powinienem powiedzieć, czy zapomniałem o tym powiedzieć, że on ostatecznie się z Disneyem strasznie pokłócił i nie zrealizował tej sekwencji tokaty i fugi, to znaczy zrealizował tylko fragment, bo Disney chciał, aby kolor został tam wykorzystany w sposób, powiedzmy, realistyczny, aby kolor sugerował pewne kształty, pewne krainy baśniowe i tak dalej. Natomiast Fischinger stoi po tej stronie wykorzystania koloru, która jest zupełnie abstrakcyjna. Tutaj mamy do czynienia z rzeczami, które nie mają przypominać nam niczego, co istnieje na tym świecie. Mamy do czynienia z czymś, co ma przypominać właśnie malarstwo. krótko mówiąc. I podobne podejście, i to już jest ostatnia kwestia, którą chciałbym w dzisiejszym wykładzie poruszyć, to podobieństwo pomiędzy malarstwem a kolorem w filmie. Podobne podejście reprezentował Norman McLaren, który 2 lata po 1938 roku, w którym powstał film Poemat optyczny, właściwie to jest niedobre określenie, nakręcił film, kropki. On go nie nakręcił, on go namalował, wydrapując na taśmie kolorowej różne kształty, jednocześnie wydrapując dźwięk do tego filmu na pasku, który jest odpowiedzialny za rejestrację dźwięku w kamerze. I chciałbym, żebyśmy teraz zobaczyli właśnie ten fragment 9, który jest już ostatnim fragmentem. Kiedy zdarza mi się prezentować ten film studentom, oni, im się ten film bardzo nie podoba. Ze względu takiego, z różnych względów prawdopodobnie, ale jestem ciekaw, czy... No właśnie, chciałbym, żebyście mieli to na względzie. Nie ma zbyt wielu fanów tego filmu. Ja nie wiem, jak można nie lubić tego filmu. Moim zdaniem on jest fantastyczny absolutnie, ale no, widzicie, że na pewno nie chodzi tutaj o powiedzenie dobrej historii, prawda? Chociaż no, w sumie nie wiadomo. W każdym razie to, na co chciałem wam zwrócić uwagę, to ta wielka różnorodność pozycji odbiorczych, które możemy zająć, oglądając filmy, które są kolorowe. To znaczy ten kolor w filmie może pełnić funkcję realistyczną, ale tak naprawdę rzadko kiedy tak jest. De facto kolor w filmach pełni całą masę innych funkcji. Może pełnić funkcje, no właśnie, odrealniające obraz, jak w przypadku wczesnego kina, może pełnić funkcje zwiększające atrakcyjność tego obrazu pod względem technologicznym, może też pełnić funkcje, jak w przypadku filmów awangardowych, ekwiwalentu pewnych struktur dźwiękowych, prawda? I może w końcu zupełnie inaczej budować relacje pomiędzy nami a ekranem, czyli my ten kolor możemy postrzegać w kategoriach dźwięku, a w przypadku filmu Normana McLarena możemy go wręcz postrzegać w kategoriach dotykowych. Czyli mamy wrażenie, że te plamy, które się tutaj przed nami rozlewają, one też mogą mieć jakąś taką fakturę, którą jesteśmy w stanie wręcz wyczuć zmysłem dotyku. I podobnie w gruncie rzeczy wypowiadano się nie tylko o malarstwie Wasilija Kandyńskiego, ale także o malarstwie Paula Cézanne'a. Tutaj mamy taki znany jego obraz Kuszenie świętego Antoniego i zwracano uwagę, że w przypadku malarstwa Cézanne'a, no właśnie, niestety nie patrzymy na płótno. Nie wiem, ktoś z Państwa miał być może okazję kiedyś oglądać obrazy Cézanne'a, to one są pokryte niezwykle grubą warstwą farby olejnej. Czyli de facto te kształty, one naprawdę są w przypadku Cézanne'a dotykalne. Ale widzimy tutaj także tę pewną jakość, która pozwala nam spojrzeć na kompozycję, która jest kompozycją kolorystyczną, nie tylko w kategoriach znowu fabuły i realizmu, ale także w kategoriach kompozycji malarskiej, kompozycji wręcz rzeźbiarskiej, bądź też kompozycji plastycznej. Zachęcam was do tego, żebyście film, który zaraz obejrzycie, właśnie w ten sposób potraktowali, czyli nie jako epos historyczny, ale jako obraz malarski i tym chciałbym zakończyć. Dziękuję bardzo. Ja nazywam się właśnie tak. Jak ktoś by chciał mi zadać jakieś pytania, to w ogóle zapraszam. Pracuję na Uniwersytecie Łódzkim, a tu jest mój adres mailowy, więc zapraszam was, zachęcam do tego. Dziękuję wam bardzo.